Teraz wszyscy się bardzo interesują jakimiś wyborami, ale my pomówmy o czymś poważnym. Jak czytamy w wersecie pierwszym, starszych, którzy są między wami, proszę ja, współstarszy i świadek ucierpienia Chrystusowego i uczestnik chwały, która ma być objawiona, paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie, nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem. Jako więc, że w pierwszych słowach jest mowa o starszych, to ustalmy, kim są starsi. Bo mimo tego, że jest mowa o starszych i młodszych, to nie chodzi tutaj o wiek. Zwróćmy się zatem do Dziejów Apostolskich, do rozdziału 20. Bo podobnie jak w wojsku porucznik jest starszy od sierżanta, mimo że może być od niego wiekiem młodszy, podobnie jest w zgromadzeniu, że starszy nie zawsze musi być od kogoś fizycznie starszy. I przeczytamy, kim są ci starsi, a dowiemy się, że starszy jest to inaczej biskup bądź pastor. Są to słowa, których można używać wymiennie, gdyż oznaczają to samo. I jak jesteście w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, to w wersecie 17 możecie przeczytać coś takiego, że wtedy z Miletu posławszy do Efezu, przyzwał do siebie starszych zborowych. Mowa jest tam o apostole Pawle, który podróżując do Jerozolimy zatrzymał się w Milecie i wezwał starszych z Efezu, żeby do niego przyszli i on do nich mówił. I jak widzicie później w wersecie 28 mówi do nich tak. Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Czyli mamy apostoła Pawła, który wzywa starszych, mówi im, że zostaliście postanowieni biskupami po to, żebyście paśli trzodę Bożą, czyli żebyście byli pasterzami ludu Bożego. Czyli widzimy, że starszy to jest to samo co biskup. Zadaniem biskupa jest bycie pasterzem ludu Bożego, dlatego nazywany jest też pastorem. I jak już tutaj jesteśmy, to przeczytajmy jeszcze werset 29 i 30, gdyż są one niestety zawsze na czasie. Boć ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą, a z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Także wśród tych biskupów nawet, do których mówił Paweł, byli tacy, z których on mówił, że powstaną fałszywi nauczyciele, którzy będą ciągnąć uczniów za sobą dla swojego zysku, mówiąc rzeczy przewrotne. Także to, że ktoś był biskupem w pierwszym wieku, to nie znaczy z automatu, że wszystko, co mówił, było dobre i godne naśladowania. Wszystko powinniśmy rozsądzać, co możemy uczynić dzięki Duchowi Świętemu, którego mamy od Boga. I zwróćmy się jeszcze do pierwszego rozdziału. I tam przeczytajmy od wersetu 5, gdzie dowiemy się w zasadzie tego samego, ale nikt może nie będzie miał wtedy wątpliwości, że starszy jest to biskup i pastor. Jak czytamy w liście do Tytusa w rozdziale 1 od wersetu 5, dlatego mi cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze zostaje, w rząd dobry wprawił i postanowił po miastach starszych, jaką ci ja był rozkazał. Jeśli kto jest beznagany, mąż jednej żony, dzieci wierne mający, które by nie mogły być obwinione w zbytku albo nie poddane rządowi, albowiem biskup ma być beznagany, jako szafarz Boży, nie sam sobie się podobający, niegniewliwy, nie pijanica wina, niebitny, nie szukający zysku szprośnego, ale gościnny, dobre miłujący, roztropny, sprawiedliwy, świątobliwy, powściągliwy, trzymający się onej wiernej mowy, która jest według nauki, iżby też mógł napominać nauką zdrową i tych, którzy się sprzeciwiają, przekonywać. A bowiem jest wiele rządowi niepoddanych, próżnomównych i zwodzicieli myśli, a najwięcej tych, którzy są z obrzeski, którym trzeba usta zatkać, którzy całe domy podwracają, ucząc rzeczy niesłusznych. Widzimy, że ten problem o ludziach nauczających rzeczy niesłusznych był powszechny, jest cały czas powszechny. Ale to, na co teraz zwracamy tutaj uwagę, to, że Tytus, który miał postanowić starszych, dostał warunki, jakie starsi mają spełniać, a dostał je dlatego, że biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony, dobry szafarz. I tutaj też używa apostoł Paweł tych słów starszy i biskup zamiennie. Dlatego kiedy Piotr mówi starszych, którzy są między wami, proszę ja współstarszy, to zwraca się właśnie do tych starszych, do pastorów, do biskupów, gdyż on, jak wiemy z początku listu, nie zwraca się do jednego kościoła, a mówi do kościołów z Pontu, z Galacji, z Kapadocji, z Azji i Bitynii. I co jeszcze jest tutaj istotne, to że zwracając się do tych starszych, nie nakazuje im jako ich przełożony, ale mówi proszę was, czyli prosi ich i mówi jako współstarszy, czyli zrównuje się z nimi. Czyli apostoł Piotr zrównuje się ze starszymi z Pontu, z Galacji, z Kapadocji, z Azji i z Bitynii. Nie tylko ze starszym apostołem Janem i innymi starszymi, którzy mogliby być w Jerozolimie, ale ze starszymi ze wszystkich kościołów. Wyróżnia się jedynie tym, że był świadkiem ucierpienia Chrystusowego, gdyż on ucierpienie Chrystusa i jego zmartwychwstanie widział na własne oczy, był świadkiem tych rzeczy, co jest istotne dla tych, którzy mówią, że Nowy Testament to był napisany tam setki lat czy ileś pokoleń po Chrystusie. Tutaj wiemy, że Nowy Testament pisali też naoczni świadkowie tych wydarzeń. Jak mówi w wersecie drugim, paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie. Nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem. I tutaj istotne jest, jaką motywację powinien mieć pastor, że paść trzodę Bożą powinien dobrowolnie, a nie dlatego, że ktoś mu kazał, jest to dla niego przykry obowiązek. Nie powinien też robić tego oczywiście dla sprośnego zysku, bo biskupem nie powinno się zostawać z miłości do pieniędzy, tylko z miłości do ludzi, z troski o innych, a nie z troski o to, żeby się samemu wywyższyć przed nimi. Bo praca pastora też nie jest pracą lekką, jeśli chce się ją wykonywać dobrze, bo nie polega ona tylko na wygłaszaniu kazań i zaraz potem pojechaniu do domu, ale do pastorów zgłaszają się ludzie z przeróżnymi problemami, którym ci pastorzy starają się jak najlepiej doradzić i pomóc, nosząc ich brzemiona i czując się odpowiedzialnymi za rady, których im udzielają. I nie mając tego za rzecz lekką, muszą spędzać w słowie dużo czasu, żeby wiedzieć, że każda rada, którą tym ludziom im udzielą, będzie radą dobrą i że będą się mogli za nią czuć odpowiedzialni. Bo są też tacy, którzy nie mają baczenia na to, jakich rad udzielają ludziom, powiedzą im tylko coś, żeby ich zostawili. Nie dbają o to, czego będą nauczać w kościele, w sensie nie mówią tego, co jest ludziom potrzebne, o czym mówi Słowo Boże, tylko mówią im to, co chcą usłyszeć, żeby nikogo nie obrazić, żeby było miło, żeby jak najwięcej ludzi przyszło i dało na tacę, to wtedy będzie super. Ale motywacją dobrego biskupa nie jest to, żeby zgromadzić jak najwięcej ludzi, czy żeby wszyscy go lubili, tylko to, żeby tym ludziom pomóc, mówić im prawdę, mówić im to, co jest im potrzebne. I w ten sposób wielkich bogactw się nie zdobędzie, bo wąska jest droga, która prowadzi do żywota i kto mówi prawdę, ten popularny nie jest i nie będzie latał odrzutowcem, miał wielu pałaców. Jeśli ktoś chce być bogatym, to dużo prościej jest zostać informatykiem i prawnikiem i tam się dorobić, nie robiąc rzeczy nieprzyzwoitych, niż przez udawanie pastora. No bo zostać bogatym pastorem da się tylko nauczając fałszywie, mówiąc kazania, które nic nie wnoszą o tym, że Bóg jest dobry i ma wspaniały plan dla twojego życia, gdzie tak jak politycy, pastorzy opowiadają godzinami, ale nic z tego nie wynika, żadnej treści w tym nie ma. Nie tak powinno być w przypadku pastora prawdziwego, który słowa Boga się boi i Słowo Boże naucza, bo taki, gdy okaże się książę pasterzów, odniesie koronę chwały, ale ci, którzy robią to dla zysku sprośnego, odniosą zgoła co innego. Jak mówi dalej Piotr w wersecie trzecim, ani jako panując nad dziedzictwem pańskim, ale wzorami będąc trzody. Czyli pastor nie powinien też chcieć być biskupem po to, żeby się nad innymi wywyższać, żeby nad nimi panować, ale powinien być wzorem dla ludzi. Powinien być kimś, na kogo ludzie będą mogli spojrzeć i powiedzieć, chciałbym być taki jak on. Że to będzie ktoś godny postawienia za wzór. Oczywiście w zdrowym, z umiarem nie należałoby robić z kogoś idola, bo są niestety tacy, którzy zrobili sobie z ludzi idoli. Nie trzeba daleko szukać, mamy nawet w Warszawie amerykańskiego misjonarza, który zrobił sobie ze swojego nieżyjącego już pastora takiego idola. I z dużo większą radością mówi o powiedzeniach tego pastora niż o tym, co mówił Jezus. I to już nie jest dobre, to jest lekka przesada, bo pastor powinien być wzorem do naśladowania, ale nie czyimś idolem, na którego każdego słowie wisimy i najważniejsze jest, co ten pastor powiedział. Bo jeżeli ktoś polega na człowieku, jeżeli czyjaś wiara opiera się na człowieku, no to człowiek ten prędzej czy później będzie zawstydzony, bo ludzie nie są doskonali. Niezawstydzony będzie tylko ten, kto polega na Jezusie Chrystusie. Nie może być też tak, że przez to, że któremuś pastorowi w życiu nie pójdzie, to moja wiara się teraz we wszystko wywróci, bo przecież Pismo ostrzega, że będzie wielu fałszywych proroków, że wielu różnych ludzi będzie chciało nas oszukać i my nie mamy polegać na żadnym pojedynczym człowieku, ale tylko na Jezusie Chrystusie. A gdy się okaże ono, książę pasterzów, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. Także młodsi, bądźcie poddani starszym, a wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa. I tutaj nawet dla tych, którzy nie wiedzieliby, który to jest starszy, który to jest młodszy, jest powiedziane, wszyscy bądźcie poddani jedni drugim, gdyż Bóg pokornym się, niepokornym, a pysznym, właśnie to jest to słowo, się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa. Jeżeli ktoś chce być wywyższony, to powinien się uniżyć i nie martwić się o to, kiedy zostanie wywyższony, bo Bóg wywyższy go czasu swego. Jeżeli natomiast ktoś będzie próbował się sam wywyższyć, to może śmiało tylko czekać na to, aż zostanie przez Boga poniżony. I tu jest też bardzo dobrze pamiętać o historii Józefa z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju. On, wiemy, że życie miał dosyć niełatwe. Został sprzedany w niewolę przez swoich braci, wylądował w więzieniu, ale w jednym dniu stał się z więźnia najważniejszym praktycznie człowiekiem na świecie, zaraz po samym Faraonie. Także jeżeli Bóg będzie chciał cię wywyższyć, to dla Niego to nie jest problem. On może cię wywyższyć w dowolny sposób w jeden dzień. I nie my musimy się starać, żeby się stać wielkimi. Mamy być pobożnymi, a jeżeli mamy być kimś wielkim, to Bóg nas kimś wielkim uczyni i nie musimy się o to martwić. Uniżajcież się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszystko staranie wasze wrzuciwszy nań, gdyż On ma pieczę o was. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł. Tu mamy w tym liście trzeźwymi bądźcie po raz trzeci. Ktoś zwrócił uwagę, że tu nie chodzi o spożywanie alkoholu, tylko o trzeźwość umysłu. Przecież Piotrze, czemu ty się tak uczepiłeś tego alkoholu? Ale te dwie rzeczy są jednak ze sobą powiązane. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy i nie powinniśmy się oddawać otumanieniu w żaden sposób, czy to będzie przez alkohol, czy jakiekolwiek inne substancje, bo jeżeli będziemy robić coś dla Boga, to diabeł nie będzie przy tym stał bezczynnie, ale on tylko obchodzi i szuka, kogo by pożarł, żeby tych, którzy działają na jego niekorzyść, żeby nie użyć brzydkiego słowa, żeby im to utrudnić. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł, któremu dawajcie odpór, mocni będąc w wierze, wiedząc, iż się takoweż ucierpienia nad braterstwem waszym, które jest na świecie, wykonywają. I może zwróćmy się do pierwszego rozdziału listu Jakuba, który jest niedaleko, bo tam a propos tego są słowa ciekawe. A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. A jak czytamy w liście Jakuba, w rozdziale pierwszym, od wersetu drugiego, za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie, wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość, a cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonałymi i zupełnymi, którym by na niczym nie schodziło. I to nie jest naturalne, żeby się radować, gdy wpada się w pokuszenie, ale to jest nastawienie, jakie powinniśmy mieć, gdy w to pokuszenie wpadamy. I tak samo jak pisał też we wcześniejszych rozdziałach apostoł Piotr, że wiara nasza jest próbowana, tak jak próbuje się złoto, aby pozbyć się wszelkich nieczystości. I nie jest też tak, że kiedy wpadamy w jakieś pokuszenie, to pokusa ta jest tak silna, że zawsze musimy jej ulec. Bo kiedy Bóg, kiedy coś takiego na nas przychodzi, to Bóg zawsze daje wyjście. Nigdy nie będzie nas próbował więcej, niż jesteśmy w stanie znieść. O czym czytamy też w pierwszym liście do Koryntian 10:13, gdzie jest napisane: pokuszenie się was nie jęło, tylko ludzkie, ale wierny jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność wasze, ale czyni z pokuszenia i wyjście, abyście znosić mogli. Także kiedy ktoś ulegnie pokusie, to nie ma żadnej wymówki, bo nie musiał jej ulegać i nie powinien był jej ulegać. Gdyż Bóg, tak jak dobry trener, nie narzuci ci nigdy na pierwszym treningu 200 kilo na sztangę i masz próbuj, tylko będzie to robił zdawkowo, tyle ile dasz radę, żeby ten trening, to oczyszczenie miało jakikolwiek sens, a nie żebyś był bez wyjścia. Jemu niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Werset 12. Przez Sylwana, wam wiernego brata, jako rozumiem, krótką pisał, napominając i świadcząc, iż ta jest prawdziwa łaska Boża, w której stoicie. Tutaj warto zwrócić uwagę, jak są rozmieszczone te przecinki, bo w pierwszym wydaniu Biblii Gdańskiej tutaj pomiędzy jako rozumiem tego przecinka nie ma, ponieważ to jako rozumiem odnosi się do tego, że Sylwan jest wiernym bratem. Przez Sylwana wam wiernego brata jako rozumiem, czyli jak mniemam wam wiernego brata, nie chodzi o to, że piszę wam co wiem, tylko mniema tutaj, że Sylwan jest wiernym wam bratem, i dalej mówi, że krótką pisał, napominając i świadcząc, iż ta jest prawdziwa łaska Boża, w której stoicie. I Piotr może też pozwalać sobie na to, żeby pisać krótko, ponieważ on nie tworzy nowej religii, ale buduje na istniejącym już fundamencie ustanowionym przez proroków i Chrystusa, przez proroków, przez których mówił Duch Chrystusowy. I kiedy odnosi się do jakiegoś fragmentu pisma, mówi o tym, że wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowieka jako kwiat trawy, to też nie musi przytaczać całego fragmentu z Księgi Izajasza o tym. On może go tylko wspomnieć, a my już znając Księgę Izajasza, bądź też wiedząc, że to pochodzi z Księgi Izajasza, możemy się tam zwrócić i wiedzieć, do czego nawiązywał. Bo Piotr często mówi, tak bardzo szybko można odnieść wrażenie, że tak po łebkach odnosi się tylko do niektórych rzeczy, i dużo więcej można wyciągnąć z jego wypowiedzi, kiedy wrócimy do tych wszystkich fragmentów w Starym Testamencie, do których on się odnosi. Oczywiście jego wypowiedź jest koherentna sama w sobie, to nie jest tak, że on tu coś pomija, ale jest też dużo wartości, kiedy zobaczymy, do czego konkretnie za każdym razem apostoł Piotr się odnosi. Pozdrawiam was, współwybrany zbór, ten, który jest w Babilonie, i Marek, syn mój. I tutaj ten zbór, z którego pisze apostoł Piotr, nazywa współwybranym, mówiąc do zborów w Poncie, w Galacji, w Kapadocji i w Bitynii. I teraz, gdzie jest ten zbór w Babilonie? No, możliwości jest kilka. On może być fizycznie w Babilonie, rozumiąc to dosłownie, albo możemy ten Babilon rozumieć nie do końca dosłownie, ale jako na określenie na przykład Imperium Rzymskiego, ponieważ jak wiemy z proroctwa Daniela, gdzie Nabuchodonozor miał wizję tego wielkiego posągu ze złotą głową i tam potem kolejnymi różnymi metalami, gdzie na dole nogi były z żelaza, to reprezentowało Imperium Rzymskie, to, że wtedy tym Babilonem było właśnie Imperium Rzymskie, i niektórzy interpretują to w ten sposób, że apostoł Piotr pisał właśnie z Rzymu, ale możliwe jest też, że mówił o Jerozolimie, gdyż Jerozolima jest nazwana w Księdze Objawienia na przykład Sodomą i Egiptem, to znaczy, że używa się na nią też innych określeń, i może też chodzić, można ją też i nazwać Babilonem, no bo była na terenie Imperium Rzymskiego, bo Judea podlegała wtedy Rzymowi. Ale to nie jest szczególnie istotne, która to była lokacja geograficzna. Chodzi o to, że ten zbór, w którym był Piotr, to nie jest najpierwszy, najważniejszy zbór między wszystkimi, tylko jest współwybrany zbór, jeden z wielu, tak samo jak apostoł Piotr nie jest papieżem najwyższym, przełożonym wszystkim, tylko jest współstarszym, do których zwraca się z prośbą, aby postępowali jak należy. A kim jest wspomniany Marek, syn Piotra? No to też może być to jego fizyczny syn, ponieważ wiemy, że apostoł Piotr miał oczywiście żonę i jako, że był starszym, a wymaganiem na bycie starszym jest manie żony i dobrze wychowanych dzieci, no to ten Marek mógł być synem Piotra, ale może to też być Jan zwany Markiem, o którym jest mowa w Dziejach Apostolskich i jest on synem Piotra w sensie duchowym, bo wiemy z Dziejów Apostolskich, że Piotr z Markiem się znali. I przypuszcza się, że ten właśnie Marek jest autorem Ewangelii Marka, a przypuszcza się tak ze względu na tego, że Ewangelia Marka jest krótka, jest pisana takim dosyć szybkim tempem, które przypomina sposób pisania Piotra, który też przechodzi szybko do rzeczy i jakby nie rozdrabnia się na szczegóły. Nie jest to jednak pewne i nie jest to też zupełnie istotne. Ważne jest, że Ewangelia Marka jest natchniona przez Ducha Świętego, a czy pisał ją Marek ten czy inny, to jest kwestia drugorzędna. Myślę, że jak będziemy w niebie, to się dowiemy wtedy dokładnie, który to był Marek. Werset 14. Pozdrówcie jedni drugich w pocałowaniu miłości. Pokój niech będzie wam wszystkim, którzyście w Chrystusie Jezusie. Amen. No i to pocałowanie miłości to jest oczywiście tak, jak się ludzie bliscy sobie witają, całując się w policzek raz lub trzy, bo całować się można w policzek tylko raz lub trzy razy, bo Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. To jest oczywiście żart. Jak ktoś uzna, że dwa jest liczbą dobrą, okej. W niektórych kulturach to w ogóle wyszło z użytku takie przywitanie. Amerykanie uważają to na przykład za coś bardzo dziwnego, jak ktoś by się tak ciepło z kimś przywitał. Jest to jednak coś, co apostoł Piotr wręcz polecił. Także i zresztą ostatnio byliśmy w jednym kościele w Hiszpanii, gdzie dokładnie tak zostaliśmy przywitani przez niektórych. Było to nawet całkiem miłe. W każdym razie, jak ktoś jest do tego nieprzyzwyczajony, może być zdziwiony. W każdym razie jest to kultura, która panowała w miejscu, w którym pisał Piotr: pozdrówcie jedni w pocałunku miłości, pokój niech będzie wam wszystkim, którzyście w Chrystusie Jezusie. I aby do takich kontaktów mogło między ludźmi dochodzić, żeby mogli się tym pocałowaniem miłości pozdrowić lub chociażby podać sobie rękę, no to muszą się zgromadzić. Przez internet się tego zrobić nie da. Choć są tacy, którzy pracują nad tym, żeby dało się przez internet podawać ręce i robią takie rzeczy, ale to nie o to chodzi. W życiu chrześcijanina jest istotne zgromadzanie się. W naszych warunkach polskich czasami, żeby się z kimś zgromadzić, trzeba jeździć długo, ale warto też pamiętać o tym, że Abraham, kiedy zaczął swoje życie z Bogiem, to pierwsze, co usłyszał od Niego, to jest: wyjdź z domu Twego i od rodziny Twojej, z domu ojca Twego, do ziemi, którą Ci pokażę. Także w życiu chrześcijanina trzeba być przygotowanym na przeprowadzanie się z powodów różnych, bo jest powiedziane, jeżeli będą was prześladować w jednym mieście, idźcie do drugiego. Także jako, że jesteśmy tu pielgrzymami na tym świecie, to powinniśmy się nastawić na to, że faktycznie będziemy musieli pielgrzymować i nie przywiązywać się do miejsca, gdzie akurat mamy mieszkanie, bo czasami korzystne może być sprzedanie go i przeniesienie się gdzie indziej. Po to, by móc być blisko z braćmi, mieć komu tę rękę podać, mieć jak kogoś tym pocałowaniem miłości pozdrowić. Nie mówię, żebyśmy to dzisiaj tutaj wszyscy robili, tak tylko wspominam o tym, że jest to rzecz, która się w rodzinach wydaje. Myślę, że wyście wszyscy na gwiazdkę czy jakichś innych spotkaniach rodzinnych widzieliście, że ojciec z dziadkiem się w ten sposób witają i to jest normalne, prawda? Nie? Wszyscy są tak? No, dobrze. Dobrze, i przechodząc do końca, jako że rozdział ten był krótki, to podsumujmy pokrótce cały pierwszy list Piotra, zwracając uwagę na pewne co istotniejsze rzeczy. Myślę, że w ogóle dobrą praktyką jest, czytając Pismo Święte, po przeczytaniu rozdziału czy księgi, spróbować tak sobie powtórzyć, a co ja właściwie przeczytałem. Żeby nie było tak, że ktoś czytał, ale myślał o czymś innym i potem nie wie, co przeczytał, ale leci dalej, bo to nie do końca o to chodzi w czytaniu Pisma Świętego. Także zwracamy w liście Piotra uwagę na to, że pisze do nas Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, a nie Piotr, papież, zastępca Jezusa Chrystusa. Jeżeli komuś się by wydawało, że Piotr był papieżem, to najlepiej się z tego wyleczy, czytając listy Piotra. Dalej mówi nam, że odrodzeni jesteśmy według wielkiego miłosierdzia Bożego przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odrodzeni będąc przez nieskazitelne Słowo Boże, jesteśmy narodem wybranym. Jako ten, który nas powołał, święty jest i my mamy być święci. Nie winniśmy porównywać się między sobą, patrzeć, czy ja jestem bardziej święty od ciebie, czy ty ode mnie, ale powinniśmy równać do Boga. On jest wyznacznikiem tego, jacy mamy być i w to mamy celować. To, że jestem akurat lepszy od brata, który siedzi o mnie, no to jeszcze o niczym nie świadczy. Jesteś lepszy od człowieka, to no super, ale osiągnięcie, prawda? Mamy być poddani wszelkiemu ludzkiemu urzędowi dla Pana, nie zapominając oczywiście o tym, że przede wszystkim poddani mamy być Bogu. Jeżeli by rząd zakazał na przykład jutro głoszenia Ewangelii, no to taka ustawa jest z automatu nieważna, bo Pan Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I nie ma, nie było i nie będzie takiego urzędu, który byłby ważniejszy od Jezusa Chrystusa. Żony mają być poddane mężom, nawet niewierzącym, ale też oczywiście zważając na to, że przede wszystkim posłuszne mają być Bogu. Jeżeli mąż kazałby żonie dokonać aborcji czy kłaniać się Królowej Niebios, to oczywiście takie polecenie tego męża jest automatycznie nieważne, bo sprzeciwia się woli Bożej. Mężowie mają z żonami mieszkać umiejętnie. Mamy być zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od nas rachunku o tej nadziei, która w nas jest, z cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre. Braci mamy miłować, gościnnymi być mamy bez szemrania. Każdy jako wziął dar, tak nim jeden drugiemu usługujcie jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli mówimy, mamy mówić jako wyroki Boże. Jedni drugim mamy być poddani, trzeźwymi i czujnymi będąc, strzec się mamy szatana, a polegać i powierzać dusze swoje mamy temu, o którym w tym liście mówiono najczęściej, czyli Jezusowi Chrystusowi, któremu niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.